Dobrze, mamy temat spotkania, jak Bóg do nas mówi. Ja jeszcze zrobiłam taki troszkę podtemat, jak Bóg nas prowadzi, bo to właściwie jedno z drugim się, bym powiedziała, uzupełnia. Zapytałam na początku, czy byliście dzisiaj na Eucharystii, bo jak zobaczyłam Ewangelię z dzisiejszej Eucharystii, to pomyślałam sobie, że właściwie ona nam już zbiera to, o czym tutaj chcemy mówić i tak naprawdę ona by wystarczyła. Może zróbmy sobie taki punkt wyjścia troszeczkę z tej Ewangelii dzisiejszej. Bo zobaczcie, tam Jezus mówi, to jest 14 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 21 do 26. I co Jezus mówi na początku? Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie, nie? Jezus mówi o tym, że objawi nam siebie, jeśli będziemy go miłować, jeśli będziemy zachowywać jego słowo, zachowywać jego przykazania, czyli po prostu słuchać i zachowywać jego słowo. Czyli już nam pokazuje klucz, nie? Że zachowywanie jego słowa sprawia, że otwieramy się na to, co on nam chce powiedzieć o sobie, na to objawienie siebie, które chce nam dać. I później końcówka tej Ewangelii, tego fragmentu. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I jakby kolejny ważny tutaj, ważna sprawa, jeśli chodzi o słuchanie, otwarcie na Ducha Świętego, który nam przypomni wszystko, co Jezus nam mówił, czego nas nauczał, który nas też otwiera na to, co Jezus chce nam powiedzieć. Więc można by było na tym skończyć, ale jako, że mam dużo czasu, to się trochę rozwinę jeszcze. Pierwsza rzecz, czy Bóg nas prowadzi? Jak myślicie? Czy Bóg do nas mówi? Czy macie takie doświadczenia, że jakiegoś właśnie prowadzenia przez Boga, słuchania Go? Nie będziemy dialogować przez cały czas, ale tak chciałabym, żebyśmy na początku... Czy macie jakieś takie swoje doświadczenie, takie mocne? Okej, okay, czyli możemy powiedzieć, że tak, nie? Że wiemy, że Bóg nas prowadzi, mamy jakieś poczucie bycia prowadzonymi przez Boga. Czasami to jest bardziej nazwane, bardziej uświadomione, czasami mniej, ale gdzieś tam to w nas jest. Znalazłam taki ciekawy cytat, mi się on bardzo podoba. Jego autorem jest Amadeo Cencini, taki jeden z mistrzów duchowych współczesnych. My nie wierzymy w Boga niewyrażalnego, ale w Boga, który objawił się w Słowie i który ciągle mówi. Wierzymy w boską tajemnicę jako dobrą tajemnicę, która pozwala się dotknąć i zobaczyć, która wysyła znaki i sygnały temu, kto umie je odczytać i przyjąć. Czyli zobaczcie, Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem, który się z nami komunikuje. Nie? To nie jest ktoś tam, gdzieś tam, do którego nie mamy dostępu, tylko to jest osoba, która chce być cały czas w relacji z nami. Chce być z nami skomunikowana cały czas. Wysyła znaki i sygnały temu, kto umie je odczytać i przyjąć, pozwala się dotknąć i zobaczyć. W takim razie, w jaki sposób odbywa się nasza komunikacja z Bogiem? Mamy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Co jest ważne, jeśli chodzi o wsłuchiwanie się w Jezusa, rozpoznawanie Jego głosu, relacja z Nim i chęć słuchania. Nie? Jeżeli nie jesteśmy w relacji i jeśli nie chcemy Go słuchać, no to nie usłyszymy. Nie poznamy tego, co ma nam do powiedzenia. Nie będę się tutaj zatrzymywała tylko na Słowie Bożym, znaczy w sensie w Piśmie Świętym, chociaż też i chciałabym, żeby jakby najwięcej czasu tego naszego tutaj chciałabym temu poświęcić, ale powiemy sobie też o różnych innych sposobach komunikowania się Boga z nami. Pierwszym takim sposobem jest zdrowy rozsądek. Tutaj dam takie dwa przykłady, jak dbanie o zdrowie czy wybór współmałżonka. Bo zobaczcie, są takie rzeczy, które po prostu zasadniczo wiemy, powinniśmy wiedzieć. Nie? Zdrowy rozsądek nam pewne rzeczy podpowiada i nie musimy jakoś specjalnie rozeznawać na przykład tego, że trzeba dbać o zdrowie. Nie? Czy powiedzmy, ktoś wybiera współmałżonka, no to też jest jakaś osoba, którą kocham, z którą chcę spędzić życie, z którą chcę mieć dzieci. Rozeznaję w takim właśnie też moim właśnie zdrowym rozsądku, czy ta osoba jest jakoś zgodna ze mną, czy ja jestem zgodna z nią. Tutaj nie chodzi tylko o tą zgodę na takiej płaszczyźnie fizycznej czy emocjonalnej, ale też taką zgodę duchową, nie? To jest też bardzo ważne. Jeżeli ktoś chce z kimś spędzić resztę życia, no to dobrze by było, żeby na każdej płaszczyźnie te osoby były zgodne, żeby tam nie było rozdźwięku na żadnej płaszczyźnie. Bo wiemy z doświadczenia, że później jest bardzo dużo problemów, jeżeli jakaś z tych płaszczyzn nie działa, jeżeli na przykład sfera duchowa nie działa, nie? Jeden współmałżonek jakby w inną stronę, drugi w drugą, jest trudno. Tutaj jeśli chodzi o dbanie o zdrowie, to tak jak mówię, też to jest takie raczej oczywiste i sam rozsądek nam to podpowiada, aczkolwiek Pan Bóg też potrafi zainterweniować, jeżeli my tego rozsądku nie słuchamy i ja miałam takie doświadczenie, kiedyś miałam kłopoty z nerkami i taka byłam trochę opieszała, jeśli chodzi o pójście do lekarza. Zasadniczo, no właśnie, nie chodzę tak od razu do lekarza, jak coś tam mi się dzieje. I rzeczywiście odwlekałam tą wizytę, natomiast te kłopoty no, były coraz jakoś tam poważniejsze i spotkałam kiedyś jednego mojego księdza znajomego, biblistę, który też wiedział o tych moich dolegliwościach. I on akurat zajmował się jakimś tekstem hebrajskim, tak sobie go tłumaczył dosłownie, tam próbował go też, do czegoś tam go potrzebował. Jak może wiecie, w Piśmie Świętym, często w psalmach, pojawia się nieraz takie sformułowanie jak serce i nerki. Serce i nerki, taki zwrot oznacza takie przestrzenie w człowieku bardzo intymne, do których ma dostęp tylko Bóg, które zna tylko Bóg, nie? Które on potrafi jakoś przeniknąć, przejrzeć. Nie? I ten ksiądz się zajmował tym fragmentem biblijnym, już nawet nie wiem, który to był fragment, ale na pewno tam były tam nerki. No i opowiadał mi o tych nerkach w tym fragmencie. Jak to tam autor biblijny mówi, że moje nerki należą do Pana. I w którymś momencie tak spojrzał na mnie tak bardzo poważnie, powiedział do mnie: siostry nerki należą do Pana. I ja w tym momencie zdębiałam, bo mnie to bardzo dotknęło. Uświadomiłam sobie, że rzeczywiście moje zdrowie nie jest moje, jest darem, który mam od Boga. Moje ciało jest darem, który mam od Boga. Nie? To nie jest moja własność. Ja tym dysponuję, ja tym mam służyć, mam tym kochać, ale to jest dar. Nie? I zrobiło mi się strasznie wstyd, że ja o ten dar nie dbam. Więc pierwsze, co zrobiłam, to przeprosiłam Pana Jezusa, że nie dbam o Jego nerki, o nerki, które należą do Niego. I też się Mu tak mocno powierzyłam też w tej chorobie. A drugie, no to zadzwoniłam do lekarza i się umówiłam na wizytę. Też mam takie poczucie, że dokonał się wtedy taki jakby mały cud, ponieważ potem się okazało, że jakby dolegliwości same ustąpiły i jakby piasek, który gdzieś tam był, czy kamyki, no to zniknęło po prostu, nie? Więc dla mnie to było takie mocne doświadczenie, że Pan Bóg czekał na takie właśnie powierzenie się Jemu, powierzenie Mu też swojego zdrowia, swojego życia, swojego ciała po prostu, nie? Tego, co tam w tym moim organizmie się dzieje. Także tutaj, tak jak mówię, nawet jeśli zdrowy rozsądek zawodzi, bo go niekoniecznie słuchamy, to Pan Bóg jest w stanie zainterweniować i jeśli jesteśmy otwarci, to tą interwencję jakoś podejmiemy. Druga rzecz, przez którą Bóg do nas mówi, to jest oczywiście nasze sumienie. Myślę, że pamiętamy jeszcze gdzieś tam może z przygotowania do pierwszej Komunii Świętej, może z jakiejś późniejszej katechezy czy formacji, co to jest sumienie. Wiemy, że to jest ten Boży głos w naszym sercu, w naszej duszy, który nam pomaga rozróżnić dobro i zło i wybrać dobro. Nie? Taka władza, którą od Boga mamy, rozróżniania dobra i zła. Kolejna rzecz to jest objawienie Boże. Oj, coś tutaj mi się z tą prezentacją podziało. Boże objawienie. Mamy tutaj Pismo Święte podane i tradycje, ponieważ, jak pewnie też pamiętacie gdzieś tam może z katechezy z liceum, Objawienie Boże to nie jest tylko Pismo Święte. Objawienie obejmuje i Pismo Święte, i tradycję, ponieważ wiemy, że Pismo Święte narodziło się z tradycji ustnej. Najpierw Ewangelia była przekazywana ustnie. Dopiero około 50 roku naszej ery pierwsza księga Nowego Testamentu została spisana. O ile dobrze pamiętam, to był pierwszy list do Tesaloniczan. Gdzieś tam krążyły jakieś takie mniejsze formy literackie, typu jakiś na przykład ktoś pisał jakiś hymn, ktoś pisał jakąś doksologię, jakieś wyznanie wiary, ale to były takie pojedyncze, powiedzmy, notatki ewangelistów czy ludzi, którzy to po prostu spisywali. Ale księgi biblijne Nowego Testamentu stosunkowo późno zaczęto je spisywać, nie? Tak w całości. Pierwsza, najstarsza Ewangelia według świętego Marka powstała przed 70 rokiem, czyli zobaczcie, od 33 roku naszej ery, mniej więcej, kiedy Jezus umiera, do tego 70 już mija dużo czasu. Przez ten czas Słowo Boże jest przekazywane ustnie. W tym czasie zaczyna się spisywanie Ewangelii i teraz robią to ewangeliści. Każdy jakoś według swojego pewnego pomysłu teologicznego, o który wierzymy, że jest z natchnienia Bożego, nie? Jest pomysłem Pana Boga. Dlatego też te Ewangelie się jakoś tam różnią między sobą. Ja robiłam z moimi uczniami takie ćwiczenie, kiedy chciałam im to wytłumaczyć, dlaczego są różnice między Ewangeliami, że przywoływaliśmy jakieś wydarzenie, w którym wszyscy brali udział i prosiłam, żeby każdy z uczniów opisał to wydarzenie tak, jak je pamięta. Każdy z tych uczniów napisał prawdę, ale wszystkie te teksty były różne, nie? Bo ktoś pamiętał jakiś występ, ktoś pamiętał coś innego, ktoś jeszcze na przykład na jakiejś akademii odbierał jakąś nagrodę albo w czymś uczestniczył, więc jeszcze inaczej to przeżywał, nie? Dlatego jakby każdy pisał to troszeczkę inaczej. I też nikt nie był w stanie objąć całości tego wydarzenia, no bo każdy pisał z jakiejś swojej perspektywy, nie? I tutaj mamy podobnie. Ewangeliści napisali Ewangelię każdy z jakiejś swojej perspektywy też duchowej, pod natchnieniem Ducha Świętego, ale żaden z nich nie był w stanie wyczerpać tajemnicy Jezusa, która była przekazywana przez te wszystkie lata. Dlatego mamy też tą część niespisaną, czyli tradycję ustną. O tym mówi też Ewangelia według świętego Jana, końcóweczka tej Ewangelii. Tutaj mamy taki tekst. Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Czyli zobaczcie, już nawet tutaj Ewangelia o tym mówi, że nie wszystko zostało spisane. Nie wszystko, co Jezus dokonał, nie wszystko, czego Jezus nauczał, nie wszystko jest spisane. Nie byliby w stanie tego po prostu zrobić, nie? Dlatego mamy jeszcze tradycję ustną, w której tradycję po prostu Kościoła, w której też wierzymy, jest zawarte Boże objawienie. Więc jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał wam jakoś coś powiedzieć, nie wiem, wprowadzić takie zamieszanie, taki zamęt, że Kościół czegoś naucza, a tego nie ma w Piśmie Świętym, więc to jest bez sensu, to nie dajcie się na to nabrać. Nie? Niekoniecznie coś musi być w Piśmie Świętym, żeby było uznane za objawienie Boże. Nie? I mówię o tym samo Pismo Święte. Jeśli chodzi o słuchanie Słowa Bożego, modlitwę Słowem, tutaj jest Maciej Stigla, psalm 19, werset 105, to jest ten tekst, który mówi o tym, że Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Żeby Słowo tym się stało, no to trzeba go słuchać. I czasem to się dzieje od razu, a czasami to jest rozciągnięte trochę w czasie. O Słowie Bożym powiemy sobie za chwilę. Teraz chciałabym jakby ten temat różnych sposobów komunikowania się Boga z nami dokończyć, a potem się już skupimy na samym Słowie Bożym. Urząd Nauczycielski Kościoła też, to jest bardzo ważne. Tutaj też celowo wklejam katechizm Kościoła katolickiego. Duch Święty mówi do Kościoła, to jest też końcówka naszej dzisiejszej Ewangelii, rozdział 14, werset 26. I Kościołowi Pan Bóg powierzył strzeżenie depozytu wiary. Kościół jest takim strażnikiem tego, żebyśmy po prostu nie pobłądzili. Kościół strzeże czystości naszej wiary, nie? I na przykład katechizm jest takim GPS-em na drodze wiary. Jest takim trochę streszczeniem naszego dziedzictwa wiary, rozeznawania przez Kościół tego, co Duch Święty do Kościoła mówi, bo zobaczcie, Kościół już trochę lat trwa, prawda? Zmieniają się czasy, zmieniają się okoliczności, zmieniają się problemy. I Duch Święty cały czas mówi, cały czas podaje pewne sposoby rozwiązywania problemów, budzi nowe charyzmaty w Kościele. Moje zgromadzenie jest takim na przykład dowodem, ale każde, mam wrażenie, zgromadzenie zakonne jest dowodem na to. Nie, moje zgromadzenie powstało w 1959 roku. Wcześniej księża Chrystusowcy powstali, tak? Ponieważ Kościół rozeznał taką potrzebę. Są polscy emigranci, bo my jesteśmy dla Polonii. Są polscy emigranci na świecie rozrzuceni, potrzebują polskiego duszpasterstwa, potrzebują polskich sióstr, katechezy po polsku. Jest im to potrzebne, żeby potrafili nie tylko zachować, ale i rozwijać swoją wiarę. I takie zgromadzenia powstają. Duch Święty po prostu wzbudza nowe charyzmaty, nie? Ale to jest właśnie wszystko w ramach Kościoła, w ramach rozeznawania Kościoła, zatwierdzony przez Kościół, najpierw przez biskupa miejsca, potem przez papieża, nie? Cały czas w poddaniu się urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, w poddaniu się tym, których Jezus ustanowił w Kościele, żeby strzegli, właśnie strzegli naszej wiary, czystości naszej wiary. No właśnie, żebyśmy po prostu nie pobłądzili. Dlatego to jest też takie ważne, nie? Żeby gdzieś tam to nasze rozeznawanie, wsłuchiwanie się w głos Boży nie było tylko takie gdzieś tam sobie indywidualne, tylko żeby to się wszystko mieściło w tym nurcie, który nam wskazuje Kościół. Przynaglenia Ducha Świętego. Przez to też Bóg do nas mówi. Czasami się czujemy do czegoś przynaglani. Rodzi się w nas jakieś pragnienie czegoś, pragnienie podjęcia czegoś, jakieś wezwanie, jakieś powołanie. Niekoniecznie tutaj od razu musi chodzić o powołanie zakonne czy małżeńskie, ale nawet do jakiegoś zadania. Nie? I to jest ważne, ale to właśnie, to trzeba też mocno rozeznawać w spowiedzi i w kierownictwie duchowym. To jest bardzo istotne, żeby to było rozeznane właśnie z kimś, z jakimś kierownikiem duchowym, bo zobaczcie, nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, nie? Jeżeli jesteśmy sami zaangażowani w coś, często też emocjonalnie zaangażowani, to trudno nam jest widzieć daną sytuację w jakiś taki racjonalny sposób, nie? Ze środka tego nie widzimy. Potrzebny jest ktoś... Dzięki. Potrzebny jest ktoś z zewnątrz, kto nam pomoże rozeznać, czy te przynaglenia, te natchnienia, które gdzieś tam się w nas pojawiają, czy one są z Ducha Bożego, czy są pokusą. Wiemy, że może na nas działać Duch Święty, ale może na nas oddziaływać też zły duch. Pewne rzeczy mogą pochodzić od ducha ludzkiego, czyli naszego, z naszych różnych uwarunkowań. Tutaj też mogę się podzielić takim moim świadectwem, ponieważ w zgromadzeniu zakonnym, być może wiecie, są różne etapy formacyjne, formacji. Jest postulat roczny, to jest taki czas, kiedy się zaraz po wstąpieniu do zgromadzenia tak bardziej człowiek przygląda temu życiu, ale już też uczy, wchodzi powolutku, mieszka się już w domu zakonnym z siostrami. Potem jest nowicjat, czyli już taki bezpośrednie przygotowanie do ślubów. Składa się pierwsze śluby i jest taki pięcioletni okres, kiedy jesteśmy w ślubach czasowych, czyli składamy śluby na rok, potem ponawiamy na 2 lata i na 2 lata i nasze śluby wtedy wygasają. I kiedy śluby wygasną, to nie jesteśmy związane ze zgromadzeniem i możemy je opuścić, więc przed wygaśnięciem ślubów te śluby ponawiamy. I po tych 5 latach składa się śluby wieczyste, czyli już na zawsze. I dla mnie ten czas junioratu był takim bardzo też trudnym czasem właśnie rozeznawania tego, czy mam być w zgromadzeniu tym, którym jestem, czy w innym. Zasadniczo nie miałam wątpliwości co do tego, że w ogóle mam być siostrą zakonną, ale miałam odnośnie charakteru zgromadzenia, czy ono ma być czynne, czy kontemplacyjne, klauzurowe. I całe 4 lata u mnie trwało takie mocne zmaganie i rozeznawanie. Miałam wrażenie, że jest masa znaków, które mi mówią o tym, że powinnam opuścić moje zgromadzenie i wstąpić do klauzury, do kontemplacyjnego. Na szczęście miałam bardzo dobrego spowiednika i kierownika duchowego, który bardzo mnie też jakoś tak mocno konfrontował z tym, co się we mnie dzieje i zawsze na te wszystkie moje argumenty, że taki znak był, że ktoś coś powiedział, że coś tam przeczytałam, jakiś werset w Piśmie Świętym, że kogoś tam zobaczyłam, no to różne tam cuda były. Zawsze jego pytanie na końcu było, a czy ma siostra pokój serca? No i fakty były takie, że nie miałam. Gdzieś tam było ciągle we mnie jakieś takie, no taki właśnie niepokój, nie? Taki też lęk, taki po prostu brak takiego przekonania. I to rozpoznawanie, to zmaganie trwało 4 lata i właśnie gdzieś ta obecność kierownika była bardzo ważna. I przyszedł czas takich rekolekcji dla mnie bardzo ważnych, właśnie rekolekcji ze Słowem Bożym, gdzie modliliśmy się Ewangelią według świętego Marka. I na tych rekolekcjach ja zobaczyłam, że szukam w życiu takiego poczucia bezpieczeństwa, nie? Że ja jakoś tak zaczęłam się obawiać, że ja żyjąc w zgromadzeniu czynnym, pośród takiej właśnie pracy, takiej zewnętrznej z ludźmi, różnych takich bodźców, które gdzieś tam są, różnych wydarzeń, że ja nie ustrzegę mojej relacji z Jezusem. Tego się obawiałam. I jakoś sobie tak pomyślałam, że w zgromadzeniu klauzurowym, kontemplacyjnym będzie łatwiej. I to sobie uświadomiłam na tych rekolekcjach, po czym zawsze wieczorem czytaliśmy Słowo Boże na następny dzień, który mieliśmy się modlić następnego dnia, przygotowywaliśmy się do medytacji. Otworzyłam Pismo Święte i był tam tekst z Ewangelii Świętego Marka: kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, zachowa je. Ale wziąłem jakiś inny przekład. Do dziś nie wiem, co to był za przekład, ale było tam napisane: kto chce swoje życie uczynić bezpiecznym, straci je. No więc dla mnie to było kawa na ławę. Ja dokładnie tego dnia zobaczyłam, że chcę swoje życie uczynić bezpiecznym i Jezus mi mówi: kto chce swoje życie uczynić bezpiecznym, ten je straci. No więc byłam absolutnie poruszona tym. Też oczywiście powiedziałam o tym mojemu kierownikowi z rekolekcji i tam mieliśmy też księdza, każdy z nas, który towarzyszył. I rzeczywiście tam ksiądz mnie też zmobilizował do decyzji, ale wtedy też przyszedł taki pokój serca, że ja już wiedziałam, o co chodziło mojemu spowiednikowi tutaj z Poznania, który przez 4 lata mnie pytał o pokój serca. Nie? Dlatego zobaczcie, gdybym ja wtedy nie miała jego przy sobie, gdyby on mi nie zwracał uwagę na to, co istotne, to ja być może nie byłabym teraz tu, gdzie jestem. Być może byłabym zupełnie gdzie indziej, albo może w ogóle nie byłam w zgromadzeniu, bo prawdopodobnie, no właśnie, to pragnienie zmiany zgromadzenia było po prostu pokusą wtedy, nie? I taką pokusą, żeby gdzieś tam się jakoś tak, no właśnie, ustawić, powiedzmy w cudzysłowie, nie? Tak sobie życie ułożyć, żeby było spokojnie, bezpiecznie, bez jakichś takich poważnych zadań, jakiejś wielkiej odpowiedzialności, bez różnych rzeczy, które mogą mnie w życiu spotkać, które mogą gdzieś tam mnie od Jezusa odciągać, żebym ja nie musiała po prostu walczyć, nie? Bo normalnie ta walka jakoś tam jest, nie? O to, żeby być blisko Jezusa. Dlatego rozeznawanie z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem jest absolutnie ważne. Tego, co się gdzieś tam w was dzieje, jakieś tam poruszenia czy pragnienia się pojawiają. No i posłuszeństwo. Tutaj jakby wracając do tego mojego przykładu, no pierwszym takim moim posłuszeństwem Kościołowi było to, że ja byłam w ślubach, prawda? Składając śluby. Dopóki te śluby nie wygasały, ja z tego zgromadzenia nie odchodziłam, te śluby ponawiałam w takim właśnie posłuszeństwie Kościołowi, Jezusowi i też w posłuszeństwie spowiednikowi, który i kierownikowi też z rekolekcji, który zmobilizował mnie do podjęcia decyzji, nie? Żeby to nie zostało tylko na jakiejś płaszczyźnie rozeznania, ale żeby była konkretna decyzja, co ja chcę tak naprawdę w życiu zrobić, nie? Więc to jest bardzo istotne, jak gdzieś tam coś rozeznajecie, coś się w was dzieje. Sakramenty są też taką przestrzenią, w której Bóg mocno do nas mówi. Tutaj też nie przez przypadek jest zdjęcie Jezusa Eucharystycznego. dla mnie to też jest jakoś takie bardzo, bardzo mocne i bardzo ważne. Z jednej strony właśnie sakrament pokuty połączony z kierownictwem duchowym, to o czym przed chwilą mówiłam, a z drugiej strony właśnie adoracja. Ponieważ też moje rozeznawanie powołania w ogóle zakonnego zaczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu, od czuwania, które było przed zesłaniem Ducha Świętego już, nie pamiętam, który to był rok, ale już trochę lat temu. Właśnie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu gdzieś tam się we mnie pojawiło takie mocne pragnienie właśnie z taką też radością i pokojem w sercu, nie? Więc też jestem przekonana, że w sakramentach absolutnie Bóg do nas mówi i się z nami komunikuje. Przyjaźń ze świętymi też jest ważna. Tutaj mamy Matkę Bożą. Święci są dla nas z jednej strony przykładem, jak słuchać Jezusa, jak słuchać Boga, a z drugiej strony też nas do Niego prowadzą. No Maryja, która jest Jego mamą, więc zna Go jak nikt inny, zna Jego serce, zna Jego pragnienia, może nas w cudowny sposób otwierać na rozpoznanie Jego głosu, na rozpoznanie Jego woli, na usłyszenie Jego odpowiedzi. Więc to już będzie chyba wszystko, jeśli chodzi o te rzeczy, o właśnie. Inne. A teraz chciałabym, żebyśmy się troszkę zatrzymali na samym Piśmie Świętym. Rzecz pierwsza, taka podstawowa. Jeśli chcemy usłyszeć, co Bóg mówi do nas, to logiczne jest, że trzeba Go po prostu słuchać, nie? Że trzeba po prostu słuchać słowa. Trzeba to słowo otwierać, czytać. Też właśnie słuchać. To musi być jakiś proces, nie? To nie chodzi o to, że raz otworzę na, nie wiem, pół roku i wszystko, nie? I powiem, że tak, słucham. Nie, to musi być, to nie może być czynność jednorazowa. To powinno trwać, nie? To jest czas niedokonany, nie? To trwa. Chodzi o to, żeby to było takie trochę nadstawianie ucha, nie? Czyli tak jakbyśmy chcieli usłyszeć coś, co jest dla nas super ważne, jakoś szczególnie ważne, nie? Cali się na tym koncentrujemy. Żeby nam nic tutaj nie umknęło, nie? I tu o takie słuchanie Słowa Bożego by chodziło. Jak czytać Pismo Święte? Po pierwsze systematycznie. Taka systematyczność jest ważna. Kościół daje nam różne propozycje, jeśli chodzi o czytanie Słowa. Może to być lekcja continua, czyli czytamy po prostu księgi, albo od początku Pismo Święte, albo jakąś księgę po prostu po kolei, tak jak leci. Albo może to być na przykład Słowo Boże z dnia. Ja akurat tutaj to bardzo sobie cenię, żeby się modlić Słowem, które Kościół daje na dany dzień. Jest metoda Lectio Divina, o której sobie też na końcu powiemy. Więc tych możliwości jest dużo różnych. Chodzi o to, żeby Pismo Święte czytać systematycznie i żeby też nie traktować go magicznie. To nie jest księga z żadnymi zaklęciami, które nam mają teraz coś, tak wiecie, załatwić, tylko to jest osoba, z którą się spotykam. A jeżeli to jest osoba, to jest relacja, a jeżeli to jest relacja, to są dwie strony, które są wolne, nie? I nie mogę zmuszać Pana Jezusa, żeby coś mi w życiu załatwił, coś tam zrobił, czy właśnie traktować go jak automat, nie? To jest osoba, z którą wchodzę w relację. A to zawsze zakłada wolność po jednej i po drugiej stronie, poznawanie siebie, wsłuchiwanie się w siebie nawzajem, poznawanie swoich pragnień, nie? W taki sposób myślę, że należy podchodzić do Pisma Świętego, do Bożego Słowa. To też może słyszeliście, często się mówi, że my jako chrześcijanie nie jesteśmy religią księgi. Nie jesteśmy. My spotykamy się z osobą Jezusa Chrystusa, którą możemy spotkać na kartach księgi. Nie, nie księga jest centrum sama w sobie, tylko osoba. Dlatego chodzi o to, żebyśmy się spotykali z Jezusem, ze Słowem Bożym w klimacie takiej właśnie osobowej relacji, nie? Że też z wiarą, że Bóg ma mi coś rzeczywiście do powiedzenia i z miłością. Tutaj znowu możemy sobie wrócić do dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus mówi o tej miłości, nie? Że zobaczmy, co tutaj było. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również i ja będę go miłował i objawię mu siebie. Nie? Czyli mamy ten kontekst miłości. myślę, że trudno będzie nam usłyszeć rzeczywiście, co Bóg do nas mówi, jeżeli będziemy tak tylko technicznie Go traktować, nie? Właśnie na zasadzie, dobrze, otwieram, coś tam sobie przeczytam, nie? Bez takiego zaangażowania serca, ze świadomością tej relacji osobowej, w której tutaj no, Jezus chce ze mną być. Czym Pismo Święte jest? Jest księgą o Bogu i jest księgą o mnie. Jest księgą o Jezusie i o mnie, i o każdym, i o każdej z was. Jak uczyłam w szkole, to robiłam dzieciom taki gadżet katechetyczny, żeby sobie zapamiętały tą prawdę, nie? Właśnie o czym tak naprawdę Pismo Święte jest. Miałam takie pudełko, które wyglądało z wierzchu jak książka i takie troszeczkę okleiłam, że wyglądały jak Pismo Święte. I rzeczywiście, jak je przynosiłam do klasy, to dzieciaki zawsze, jeżeli to było pierwszy raz, to zawsze się nabierały. Zawsze myślały, że to jest rzeczywiście Pismo Święte. Natomiast to było pudełko. I w środku tego pudełka, po jednej stronie był obrazek Jezusa Miłosiernego, a z drugiej strony na dnie było wklejone lustro. I chodziło o to, że właśnie jak otwieramy Pismo Święte, kogo widzimy? Widzimy zawsze Jezusa, ponieważ całe Pismo Święte mówi tam nam tak naprawdę o Jezusie. Nowy Testament, wiadomo, w sposób bezpośredni mówi o Jezusie. Stary Testament podprowadza nas do Jezusa. Tam tak naprawdę Jezus jest ukryty w Starym Testamencie. Wszystko tam mówi w jakiś sposób o Nim, w jakiś sposób do Niego podprowadza. W Nim się to objawienie wypełnia, nie? Więc Stary Testament, on jest tam ukryty, jest tam obecny w sposób ukryty. Zresztą sam też o tym mówi, na przykład kiedy idzie z uczniami, którzy idą do Emaus, nie? I oni są załamani i on im mówi, czemu nie wierzycie w to, co wam tam powiedziałem, prawda? I zaczyna im wyjaśniać, co w prawie u proroków, tak, było o nim, co w psalmach było o nim. Zaczyna im wyjaśniać pisma, otwierać przed nimi pisma. Także zawsze znajdziemy na kartach Pisma Świętego Jezusa i zawsze znajdziemy nas samych, ponieważ Pismo Święte jest księgą też o nas. Ktoś też kiedyś tak ładnie powiedział, że Pismo Święte i nasze życie to są dwie księgi, które napisała ta sama ręka, nie? Bo wierzymy, że autorem Słowa Bożego jest Bóg przez natchnienie i autorem naszego życia też jest On. Więc my jesteśmy absolutnie kompatybilni ze Słowem Bożym, nie? Jesteśmy się tam w stanie odnaleźć, jeżeli rzeczywiście jesteśmy otwarci i uczciwie Jezusa o to prosimy, żeby nam pokazał nas w tym Słowie. Co więcej, Pismo Święte, może nie Pismo Święte, Słowo Boże bardziej, rośnie, to też ktoś tak ładnie nazwał, rośnie wraz z czytającym. Czyli jak my się w tym lustrze Słowa Bożego przeglądamy, mając lat na przykład, nie wiem, 20, to możemy siebie tam zobaczyć swoje życie, zobaczyć, co Jezus chce nam powiedzieć, ale możemy ten sam fragment czytać za 10 lat i On nam powie zupełnie rzeczy, które są dla nas też odkrywcze, nowe, prawda? Ten sam fragment. Ja się często łapię i teoretycznie to wiem, ale no właśnie, to się wie, ale w praktyce to i tak człowiek to gdzieś tam o tym zapomina. Bo są takie fragmenty, które można powiedzieć, że są oklepane, niektóre wiecznie się gdzieś czyta na jakichś rekolekcjach. Dla mnie takim fragmentem już takim lekko przyciężkawym była przypowieść o synu marnotrawnym. To było zawsze i wszędzie, nie? I pamiętam, jak na jednych rekolekcjach miał być ten tekst, to ja już byłam zmęczona po prostu świadomością, że to będzie znowu, nie? A okazało się, że ten tekst był dla mnie absolutnie przełomowy w czasie tych rekolekcji. Ja odkryłam takie rzeczy, o których mi się w ogóle nie śniło. Teraz niedawno mieliśmy skupienie dla młodzieży, takie właśnie lekcje Divina, gdzie ksiądz biblista znowu wyjaśniał ten tekst i znowu tam kolejne w ogóle cudowne rzeczy, o których nie miałam zielonego pojęcia, nie? Czyli zobaczcie, za każdym razem, jeżeli uczciwie podchodzimy do Słowa Bożego i chcemy rzeczywiście się z Jezusem tam spotkać, to się uda. To się uda. Nie zawsze od razu zobaczymy, co Jezus nam chce powiedzieć. Czasami to będzie jakoś odłożone w czasie. Natomiast zawsze to będzie owocne, zawsze się to uda. Ważna jest bardzo prośba do Ducha Świętego, kiedy się modlimy Słowem Bożym, ponieważ Jeżeli chcemy wiedzieć, co autor miał na myśli, no to warto z tym autorem ten tekst czytać i prosić, żeby był obecny przy nas, żeby nam sam przeczytał to słowo. To, co też jest ważne, to to, że relacja każdego z nas ze słowem jest niepowtarzalna, nie? I tutaj też się nie ma co porównywać, że ktoś się na przykład już w jakiś tam sposób modli Słowem Bożym, że coś tam odkrywa, a ja nie, a mi jest trudno, a ja mam ciągle jakiś problem, nie? Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną relację z Bożym Słowem i tutaj porównywanie się nic nie wnosi, nie? Kiedyś też usłyszałam albo przeczytałam taki świetny też komentarz, który mówił, że jeżeli ktoś z nas nie modli się Słowem Bożym, to zubaża cały Kościół. Cały Kościół jest w tym momencie uboższy o to moje spotkanie ze Słowem, bo ono jest tak niepowtarzalne, tak indywidualne, że nikt tego tak nie zrobi jak ja. Dlatego, że słowo, żeby ono mogło żyć, to ono się musi gdzieś tam w tym naszym życiu po prostu urzeczywistnić, gdzieś tam odbić, nie? A życie każdego z nas jest inne, prawda? Więc jeżeli ktoś gdzieś tam nie pozwala, żeby słowo zaczęło żyć w naszym życiu, jakby zubaża cały Kościół. Też nie ma się co stresować, bo czasami też jest tak, że gdzieś tam zostawiamy modlitwę Słowem Bożym, bo na przykład przeczytaliśmy, modliliśmy się, prosiliśmy Jezusa, żeby nam coś powiedział, pokazał, wytłumaczył i nic, prawda? Nic się nie wydarzyło, nie było jakiegoś takiego olśnienia, zrozumienia, jak na moich rekolekcjach na przykład, nie? Ale to też warto tutaj po prostu nie dać się wpuścić w taką pułapkę, że to jest nieważne, niedobre, nie, że jest jakoś tam mało owocne, bo czasami to słowo gdzieś tam, ono się uaktywni wtedy, kiedy będzie potrzebne. Może to być za miesiąc. Miałam też takie sytuacje w swoim życiu, nie? Że czytałam słowo i ono mi nie mówiło nic, a za jakiś czas coś przeżywałam i to słowo nagle jakby wskakiwało, nie? Nagle po prostu gdzieś tam mi się przypominało i rzeczywiście okazywało się, że ono mi wyjaśnia tą sytuację, ono mi ją interpretuje. Słyszałam też bardzo taki piękny komentarz arcybiskupa Grzegorza Rysia, który komentował uzupełnienie grona 12 apostołów, kiedy już były początki Kościoła, wiemy, Judasza już nie było z apostołami, już nie żył, trzeba było uzupełnić grona apostołów, no i wiemy, że został wybrany Maciej, ale jak do tego doszło? Piotr mówi, że trzeba, aby ktoś na miejsce Judasza został wybrany, ponieważ Słowo Boże o tym mówi, prawda? Że urząd jego niech inny obejmie. Coś takiego tam cytuje święty Piotr z psalmów. I teraz biskup mówi tak, skąd Piotr o tym wie? No jest sytuacja, że rzeczywiście już Judasza nie ma, brakuje kogoś i teraz co robi Piotr? Czy Piotr teraz otwiera Pismo Święte, na chybił trafił, mówi Panie, pokaż nam, co mamy teraz robić. No nie robi tego, nie? Czy wertują Pismo Święte jakoś tam wspólnie, na zasadzie, że to może znajdziemy jakiś tekst, który mówi o takiej sytuacji? No też tego nie robi. On to słowo już miał naczytane wcześniej. On to słowo już miał w sobie. I przyszła sytuacja. Być może tego słowa w ogóle nie rozumiał jakieś, nie wiem, pół roku temu czy ileś, kiedy to czytał wtedy, nie? Ale przyszła sytuacja i to słowo się przypomniało, nie? To słowo nagle oświetliło tą sytuację, zinterpretowało ją. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy się nie zniechęcali, nie odpuszczali, nawet kiedy nam się wydaje, że to po prostu mi nic nie daje, nie? Zawsze modlitwa Słowem Bożym, zawsze czytanie Słowa Bożego coś daje. To jest tak, jak zobaczcie z jedzeniem, nie? Jak coś jemy, to się nie zastanawiamy, co ten pokarm, no chyba, że ktoś studiuje biologię albo jakieś, nie wiem, medyczne kierunki, to może się tutaj bardziej tym jakoś tam zajmuje, ale taki zwykły laik jak ja, jak je posiłek, no to nie myśli o tym, co teraz ten posiłek we mnie będzie robił, nie? Że to tam się jakoś, coś tam się wydzieli, coś na coś tam wpłynie. No jem, bo jestem głodna, coś mi smakuje albo nie smakuje, no i tyle. No ale dzięki temu żyję, prawda, ruszam się, mam siłę, energię do pracy, bo ten pokarm już jakoś zadziałał, jest mi ciepło na przykład, nie? ale ja tego nie analizuję, co On we mnie zrobił. I trochę tak się dzieje ze Słowem Bożym. Jak my się Nim karmimy, bo dostajemy codziennie, właśnie choćby w Słowie z dnia, które Kościół daje na dany dzień, dostajemy pokarm na ten dzień. Tak jak Izraelici dostawali mannę, nie? Na dany dzień, tyle ile trzeba. Nie jesteś w stanie się najeść tym na ileś tam dni do przodu, bo jutro dostaniesz już kolejne, nowe. Nie? I jeżeli my się tym karmimy, to w nas pracuje. My w ogóle nie musimy tego śledzić, nie? Co to słowo teraz we mnie robi, nie? Ja mogę nic nie czuć, nawet nic nie widzieć, a na przykład okaże się, że za nie wiem, pół roku jest jakaś sytuacja, która jeszcze pół roku temu by mnie jakoś rozwaliła, nie? Byłaby dla mnie strasznie trudna, a okazuje się, że ja jestem w stanie na nią inaczej spojrzeć, że mi się już myślenie trochę zmieniło, nie? Że jestem w stanie popatrzeć bardziej z nadzieją. Mnie się czymś denerwuje, mnie się czymś stresuje, nie? W taki sposób widzimy, że słowo nas zmienia. Nie musimy mieć tego od razu, nie musimy tego śledzić. To się dzieje często w czasie. Co jeszcze? Warto pamiętać, że Pismo Święte to, no to wiecie wszyscy, nie? Że to nie jest zwykła książka, która ma jakiś tam swój tylko sens dosłowny. Pismo Święte ma dwa sensy, dosłowny i duchowy, a ten duchowy dzieli się jeszcze na trzy, czyli alegoryczny, moralny i anagogiczny, czyli eschatologiczny. Tak tylko króciutko Wam powiem. Alegoria mówi nam o tym, w co mamy wierzyć, w co wierzymy. Tutaj wrócę do tego, co mówiłam o Starym Testamencie, że tam jest Jezus obecny, nie? Że na przykład różni bohaterowie Starego Testamentu są zapowiedzią Jezusa, są alegorią już Jezusa, nie? Abel, niewinnie zabity, Mojżesz, Jozue, Izaak, tak? To jest wszystko alegoria Jezusa. Sens moralny mówi nam, co mamy robić, a czego nie. I to jest też ważne, żeby Słowa Bożego nie traktować tylko w taki sposób, nie? Że ono mi pokaże, co mam robić, czego mam nie robić, żeby nie grzeszyć i tak dalej. Ponieważ, znowu wracam do tego, o czym mówiłam na początku, Słowo Boże to jest najpierw spotkanie z osobą, z Jezusem. I dopiero to spotkanie otwiera przede mną jakąś perspektywę, czyli pokazuje mi, co powinnam podjąć, a co powinnam zaniechać, co robić, a czego nie robić. Żebyśmy nie sprowadzili Pisma Świętego tylko takiego poradnika życiowego, nie? To rób, tego nie rób. Okej, okay, ale tu jest Jezus, który się chce spotkać ciągle, nie? A jeszcze sens ten eschatologiczny, to mówi nam o tym, jak się to słowo kiedyś wypełni już w wieczności. Natomiast chciałabym, żebyście tylko gdzieś tam może najbardziej zapamiętali o tym, że pod tym sensem dosłownym, pod literą, tam się coś więcej kryje. Coś, co Bóg chce nam jeszcze więcej powiedzieć, nie? I chodzi o to, żeby Go o to pytać i na to się otwierać. Co jest ważne przy modlitwie Słowem Bożym? To Was pewnie też nie zaskoczę. Ważne jest milczenie. Ważna jest cisza. Tutaj też wrócimy sobie do tego właśnie obrazka, nie? Pasterz może wołać, natomiast jeżeli my będziemy cały czas gdzieś tam czymś zajęci, mnóstwo rzeczy będzie się działo i nie damy sobie takiej przestrzeni ciszy, no to możemy go nie usłyszeć. I to nie chodzi o to, żeby od razu jechać na 9-dniowe rekolekcje w milczeniu, chociaż jakby ktoś z Was chciał i miał możliwość, to polecam, bo to jest świetna rzecz. Ale żeby gdzieś tam w ciągu dnia dać sobie taki czas w ciszy na przeczytanie słowa, na takie chwile zastanowienie się. Tutaj za chwileczkę Wam powiem o takich krokach w takiej modlitwie słowem. I też, co jest ważne, ważny byłby też wieczorny rachunek sumienia. Żeby sobie przypomnieć Słowo Boże z tego dnia, którym się modliłem, które czytałem. Czy ja w ogóle gdzieś tam o nim myślałem, czy mi gdzieś tam się przypominało czasami w ciągu dnia, czy nie? Czy mi coś pokazało, czy moje życie, to co ja robiłem tego dnia, czy robiłam, to co się działo, czy to jest jakoś skomunikowane z tym słowem, czy nie jest? Nie w taki sposób. Taki rachunek sumienia wieczorny, niektórzy go nazywają strategicznym kwadransem, czy strategicznym czasem dla całego dnia i dla naszego życia. Nie? W ogóle taki czas ciszy jest bardzo ważny, żeby gdzieś tam poznawać siebie, Może słyszeliście o różnych rodzajach inteligencji. Jest inteligencja interpersonalna, ale jest też inteligencja intrapersonalna, czyli taka świadomość siebie, nie? Ona jest bardzo ważna. Ludzie często wydają duże pieniądze na psychologów. Ja pomijam tutaj sytuacje, gdzie rzeczywiście to jest potrzebne, bo ktoś cierpi, ktoś jakoś tam jest chory, no potrzebuje pomocy, ale czasami to jest tak, że naprawdę wystarczyłby jakiś czas, kiedy dawalibyśmy sobie ciszę, kiedy dawalibyśmy sobie jakąś przestrzeń na bycie z Jezusem, kiedy byśmy właśnie robili rachunek sumienia, reflektowali nasze postępowanie, nasze wybory, nasze decyzje, wyciągali wnioski, myślę, że to byłoby w stanie naprawdę wiele problemów rozwiązać w naszym życiu. Wyprowadzić nas z wielu sytuacji jakichś takich zaplątanych, nie? Ale niestety, no, często po prostu ludzie gdzieś tam z tego rezygnują, chyba właśnie no, nie mając świadomości, ile to może im dać, nie? Takie właśnie wejście w siebie. Plus jeszcze spowiedź, kierownictwo duchowe, to jest naprawdę super sprawa do takiego poznawania siebie i też wsłuchiwania się w Boży głos, nie? Co my tu jeszcze mamy? Aha, konsekwencja. I w czytaniu, właśnie, żeby gdzieś tam tego nie odpuszczać, żeby być konsekwentnym, i w odpowiedzi, czyli decyzja. To jest też to, o czym Wam mówiłam w kontekście tych moich rekolekcji ważnych dla mnie, że tam mój kierownik duchowy mobilizował mnie bardzo mocno do podjęcia konkretnych decyzji, które gdzieś tam rozeznałam, żeby nie być takim człowiekiem wiecznie rozeznającym. Życie ucieka, a my zamiast po prostu je brać, nie, i coś w tym życiu robić, coś, co nas pasjonuje, coś, co kochamy, nie, i gdzieś tam rozwijać się na chwałę Bożą, to my ciągle jesteśmy, czasami ciągle rozeznajemy, bo brakuje tak naprawdę tylko tego, nie, po prostu podjęcia decyzji i wzięcia też odpowiedzialności za tą decyzję, konsekwencji tej decyzji, którą się podejmie. Tutaj właśnie mówiłam już o słowie z dnia, które Kościół daje na dany dzień. To jest właśnie, mówiłam o takiej próbie zobaczenia tego słowa w swoim życiu, w historii swojego życia, ponieważ tak naprawdę my Słowa Bożego nie zrozumiemy tylko intelektualnie, tylko gdzieś tam przy biurku. Nie? My je zrozumiemy naprawdę dopiero wtedy, kiedy ono gdzieś tam zarezonuje z naszym życiem. Ja pamiętam, jak kiedyś czytałam, nie wiem, może kojarzycie Wyrwanych z niewoli. Oni jakąś taką książkę wydali, której już nie pamiętam tytułu, ale bardzo mnie poruszył wstęp w tej książce. Oni tam piszą, cytują fragment jednego chyba z psalmów. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Sens dosłowny to jest woda, wodospad, woda, która spada, więc uderza, wydaje taki odgłos, nie? Więc jakby woda z rzeki przywołuje tą wodę z wodospadu, prawda? Chodzi o ten odgłos, o ten huk. Duchowo ojcowie Kościoła interpretują ten tekst na takiej zasadzie, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, w związku z tym jakby ta cząstka Boga, czyli to życie wewnętrzne, które jest w nas, domaga się spotkania z Bogiem, nie? My jesteśmy tak stworzeni, że nasze serce woła za Bogiem, chce się z Nim spotkać. Tak głębia w nas przyzywa głębię Boga. Natomiast oni, ludzie, którzy gdzieś tam byli mocno uwikłani w grzech, w zło, oni ten tekst przeczytali bardzo osobiście i zinterpretowali to w taki sposób. Głębia grzechu przyzywa głębię miłosierdzia, nie? No ja bym na to w ogóle nie wpadła, ale jest to przepiękne. Natomiast to się musiało gdzieś tam odbić w ich życiu, żeby to można było wydobyć, nie? Taką interpretację tego tekstu. Oni go zrozumieli dlatego, że on im pokazał to, co się wydarzyło w ich życiu. Grzech, który przywoływał Boże miłosierdzie i się z tym Bożym miłosierdziem spotkał, nie? Zostało im przebaczone. Ważne jest zachowywanie słowa w sobie. Niekoniecznie będzie tak, że zawsze to słowo będziemy rozumieć, nie? Tutaj mamy, najlepszym przykładem jest z nas Matka Boża, która niekoniecznie rozumiała też to, co Jezus do niej mówił, to, co 12-letni Jezus w świątyni odnaleziony powiedział, ona tego nie rozumiała, ale zachowywała w sercu. I to było istotne, to ją gdzieś tam prowadziło, to słowo, które zachowywała. Powiedziałam, że na końcu powiem coś o Lectio Divina. Mam tutaj takie zakładki, które wam od razu rozdam. I sobie popatrzycie na nie. Możecie sobie puścić. Lectio Divina to jest, można powiedzieć, że taka metoda modlitwy Słowem Bożym, aczkolwiek słowo metoda brzmi tak bardzo technicznie. Lepiej mówić, że Lectio Divina to jest styl życia. Styl życia Słowem. I tutaj macie po tej stronie etapy Lectio Divina. To brzmi dość pewnie tak poważnie, nie? Lectio, meditatio, oratio, contemplatio, actio, ale to jest, można powiedzieć, prostsze niż się wydaje. O co tutaj chodzi? Lectio Divina to jest lektura Pisma Świętego duchowa. Czyli właśnie czytamy je tak, czytamy Pismo Święte tak, żeby usłyszeć, co mówi do nas Bóg. Co mówi do nas Duch Święty. I pierwsze, co robimy, prosimy Ducha Świętego o światło. Prosimy, żeby najlepiej, żeby On nam to słowo przeczytał. I kolejny krok i właściwie podstawowy krok, który robimy, to jest czytanie. Po prostu czytanie Słowa Bożego. I teraz mamy tutaj napisane, przeczytaj uważnie tekst biblijny, wierząc, że Bóg chce Cię w tym słowie obdarować, staraj się zrozumieć treść. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, o czym ten tekst mówi na tej płaszczyźnie dosłownej i żebyśmy go tak naczytali, nasycili się nim. Nawet właśnie niekoniecznie musimy to wszystko rozumieć, ale czytać wielokrotnie, spokojnie, właśnie dać sobie taki czas, ciszę, żeby ten tekst naczytać. I jak to zrobimy, to warto sobie zadać pytanie. Ono się pewnie spontanicznie w nas zrodzi, ale jeśli nie, no to po prostu sobie je spróbować zadać. Co ten tekst mówi o mnie i co mówi do mnie? Tak, żeby spróbować ten tekst gdzieś tam znaleźć w swoim życiu, nie? Skonfrontować ten tekst ze swoim życiem. Prawdopodobnie to się zacznie dziać jakby automatycznie, nie? Przez to, że będziemy czytać to słowo z taką właśnie otwartością na Bożego Ducha, ono nam zacznie pewne rzeczy gdzieś tam pokazywać, prowokować w nas pewne pytania, nie? Pokazywać różne sytuacje z naszego życia, nasze różne relacje, problemy, z którymi się mierzymy. Warto się nie uciekać od tego, nie? O to by właśnie chodziło, żeby to słowo gdzieś po prostu złapało kontakt z naszym życiem. I zatrzymujemy się przy tym, co nas dotyka najbardziej. To może być coś przyjemnego, coś, co będzie na przykład nas prowokowało do dziękczynienia, uwielbienia, ale to może być coś trudnego, co będzie się domagało jakiegoś właśnie prośby o przebaczenie, czy w ogóle na przykład udzielenia przebaczenia komuś, czy w ogóle jakieś zmiany w naszym życiu. Chodzi o to, żeby od tego nie uciekać. Ja też miałam taki moment, to było w postulacie, jak już byłam w zgromadzeniu, ten pierwszy rok. Miałam taką jedną znajomą, z którą byłam niepojednana. I jakoś tak nie myślałam o tym specjalnie, jak szłam do zgromadzenia. No i do zakonu, dobra, zaczynam nowy rozdział życia, okej, to co było za mną zostawiam, nie interesuję się już tym. I po kilku miesiącach, już nie pamiętam nawet, co to było za słowo, ale wiem, że ja jakby uświadomiłam sobie, że ja dalej nie ruszę, nie? Nie zrobię kroku dalej, że jestem po prostu pod ścianą i nie przebiję tej ściany, jeśli nie wrócę do tej sytuacji sprzed pójścia do zakonu z tą moją koleżanką i się po prostu z nią nie pojednam. Nie? I to mi pokazało słowo, prowadząc mnie gdzieś tam pomału, nie? No i rzeczywiście, jak to zrobiłam, to jakby odblokowało się, nie? Można było iść dalej. Natomiast tutaj wiedziałam, że no nie, dalej nie pójdę, jeśli tego nie uporządkuję. Więc chodzi o to, żeby nie uciekać przed tym, nawet może to być trudne, nie? Ale warto przy tym zostać. Bo zobaczcie, Jezus, nawet jeśli pokazuje nam coś trudnego, to nas nigdy nie przytłoczy. To zawsze będzie dla nas ostatecznie wyzwalające. Zawsze to nas gdzieś tam podniesie, pomoże właśnie się rozwinąć też ku Jego chwale, nie? To nigdy nas nie przytłoczy. To jest też tak na marginesie ważne w takim rozeznawaniu, czym coś pochodzi od Ducha Świętego czy od złego ducha, bo zobaczcie, Pan Bóg nam pokazuje trudne rzeczy o nas też, nie? Zły duch też. I jaka tutaj jest różnica? Kiedy nam pokazuje coś zły duch, to on nas wpędza w rozpacz albo w takie przekonanie, ja sobie z tym w ogóle nie poradzę, to po prostu jestem do niczego, nie ma, no nie ma dla mnie wyjścia, nie ma dla mnie miłosierdzia, wszystko jest bez sensu, nie? Duch Święty nigdy tak nie działa. Duch Święty pokazuje nam prawdę, ale po to, żeby nas z tego zła wyciągnąć, nie? Czyli zawsze z taką perspektywą otwarcia na nadzieję. Nie? Z takim czymś, że jest dla Ciebie szansa, jest dla Ciebie miłosierdzie. Owszem, sam czy sama sobie nie poradzisz, ale ja jestem od tego, żeby Cię z tego wyciągnąć. Tylko mi na to pozwól, tylko się otwórz. Nie? Więc to jest ta różnica. Zobaczcie, kiedy uświadamiacie sobie jakieś wasze, swoje problemy, jakieś trudności, czy ktoś Wam je uświadamia, zobaczcie, co się w Was dzieje. Czy Wasze myśli idą bardziej w kierunku przygnębienia, czy idą w kierunku nadziei, nie? Że nadziei wyjścia z tego z Jezusem. Po tym możemy rozpoznać, który duch na nas działa. Czy to jest Duch Święty, czy to jest zły duch. Ok, jesteśmy przy medytacji. I teraz, jeżeli już to słowo nam coś konkretnie z naszego życia pokaże, to znowu spontanicznie rodzi się w nas taka potrzeba powiedzenia o tym Bogu. Chodzi o to, żeby powiedzieć o tym Bogu swoimi słowami najlepiej, nie? Podziękować, przeprosić, uwielbić, poprosić, po prostu pogadać z Nim o tym, co jakby ja zobaczyłam, czy zobaczyłem w kontekście tego słowa, nie? Żeby to nie zostało tylko na tym etapie, że ja coś tam widzę, ale żeby to gdzieś tam z Nim podjąć. Tak jak mówię, nawet jeśli to jest trudne. Ja pamiętam taką sytuację, że przed oracją, przed rozmową z Bogiem o jednej rzeczy, którą mi pokazało słowo, uciekałam tydzień. I w końcu to było od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia. I ja już po prostu w Niedzielę Miłosierdzia żyłam tym tak umęczona, że po prostu wiedziałam, że jak pójdę do kaplicy, to ja po prostu muszę to zrobić, nie? Bo ja już po prostu nie mam siły udawać przed Panem Jezusem, że nie, nie, no ogólnie dobrze, nie? Po prostu, no tak, jestem, modlę się oczywiście. Nie, tam się nic się tam nie stało, nic się nie wydarzyło. W ogóle nic mi to słowo nie powiedziało. No ileż można zmyślać przed Jezusem, kiedy On przecież no, nas doskonale zna. Bo to było dla mnie trudne słowo. Ja wiedziałam, że po prostu, no jak się z tym zmierzę, to będzie bolało, nie? No bolało, ale wyszło jakby dobrze, nie? Znaczy, no nie jakby, wyszło super ogólnie, nie? Natomiast może tak być, nie? Że gdzieś tam będziemy uciekać, będziemy się bać. Chodzi o to, żebyśmy no prędzej czy później po prostu skapitulowali, bo Jezus naprawdę nie chce dla nas źle. Nie? On nas naprawdę nie wyprowadzi na manowce. On zawsze nas wyciągnie, poprowadzi nas ku dobremu. No tylko pytanie, czy mu wierzymy, nie? Czy mu ufamy. Później jest kontemplacja. Kontemplacja to jest taki moment, który możemy rozumieć dwojako i obie te drogi są dobre. Po pierwsze, kontemplacja to jest taki stan, nie wiem, czy to tak mogę nazwać, taki sposób bycia z Jezusem, kiedy już za dużo nie gadamy, po prostu z Nim jesteśmy. On i ja w kontekście tego słowa, ale już po prostu, to jest takie bycie po prostu przy Nim. Tak jak się jest zakochanym i jest się z kimś, kogo się kocha, prawda? To nawet nie trzeba gadać, po prostu tylko jesteśmy i to wystarcza. Ale też kontemplacja to jest sposób widzenia rzeczywistości oczami Boga. I to się w nas robi właśnie jakby automatycznie, nie? Przez to, że my karmimy się słowem, to słowo w nas działa, tak jak mówiłam, tak jak pokarm, i zmienia nasze myślenie, zmienia nasze spojrzenie na rzeczywistość i zaczynamy ją widzieć inaczej. Tak jak mówiłam już, nie? Jeszcze parę miesięcy temu coś było dla mnie mega problemem, a teraz widzę, że nie, że już mnie to tak nie przytłacza, nie? Widzę jakieś drogi wyjścia, ponieważ moje myślenie i moje spojrzenie przemieniło Słowo Boże. I to jest spojrzenie takie właśnie kontemplacyjne na rzeczywistość, czyli przez pryzmat Boga, oczami Boga. No i akcjo. Tutaj mamy cytat ze świętego Jakuba. Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Na czym by to polegało? Z jednej strony można do tego podejść na takiej zasadzie, że powiedzmy Słowo Boże mnie do czegoś prowadzi, więc ja na przykład podejmuję jakieś postanowienie. Może to tak wyglądać. Może to wyglądać tak jak w moim przypadku. Znowu wracam do tych moich rekolekcji, czyli coś rozeznałam i zostałam zmobilizowana, żeby podjąć decyzję. To było moje akcjo, nie? Czyli konkretna decyzja wynikająca z tego, co rozeznałam. Natomiast znowu, zmiana naszego myślenia, którą będzie nam robiło Słowo Boże, będzie powodowała, że będziemy też inaczej działać, inaczej postępować, nie? Będziemy potrafili bardziej kochać, będziemy potrafili być bardziej wyrozumiali, będziemy potrafili bardziej przebaczać, nie? I to będzie nasze akcjo. Nawet może być tak, że nie będziemy musieli jakichś sobie postanowień konkretnych podejmować, bo to będzie, no właśnie, tak automatycznie jakby wychodziło, nie? Że nasze myślenie już będzie na tyle inne, jak myślimy, tak postępujemy, nie? Nasze myślenie będzie już na tyle inne, że zmiana postępowania będzie dla nas dużo łatwiejsza. Bez jakichś wielkich właśnie tutaj, nie wiem, postanowień, wysiłków. Jasne, kiedy one są potrzebne, to są. Ale może też tak być, nie? Że nas tak Słowo Boże przemieni od środka. Że już będzie nam to przychodziło dużo łatwiej, wręcz tak no, automatycznie. To jest metoda Lectio Divina. Tak jak mówię, strategiczne, najważniejsze dla nas jest po prostu czytanie, czyli po prostu lekcjo. W ramach jakby jednej modlitwy Słowem Bożym jednego dnia mogą zajść wszystkie elementy, ale może zajść tylko jeden, czyli może to być tylko lekcjo, może w ogóle nie dojść do medytacji, może dojść do meditatio i tak jak ja odkładałam oratio przez tydzień, bo się bałam z tym zmierzyć, nie, też się tym nie przejmujcie, nie bójcie, że ja teraz coś źle robię, bo mi tutaj nie wszystko zaszło. Nie, no po prostu trzeba czytać. Po prostu trzeba czytać z takim nastawieniem na Jezusa, na to, że chcę Go usłyszeć, że chcę się z Nim spotkać, że chcę się z Nim skomunikować, że chcę Go kochać i chcę przyjąć Jego miłość. Nie? I to wszystko będzie się działo. Tylko my, no właśnie, ja jestem akurat takim typem, który lubi kontrolować, nie? Więc ja na początku, jak gdzieś tam wchodziłam w ogóle w to poznawanie Słowa Bożego, to tak chciałam właśnie, żeby to tak wszystko po kolei było, nie? Ale Pan Bóg mi pokazał, że nie, no spokojnie, naprawdę. To może być tak, że dzisiaj przeczytasz, a za miesiąc właśnie coś tam zakliknie, nie? Tylko najważniejsze, żeby po prostu nie odpuścić. Żeby gdzieś tam nie zniechęcić się, nie wystraszyć, że coś tam mi nie wychodzi, że coś tam pewnie robi źle, nie? To tyle. Czy macie jakieś pytania? Nie zasnęliście, więc nie jest źle.
Jak przejść do kontemplacji?
Do kontemplacji jak przejść? Przez orację, tak.
Tak, ale...
Tego się...
Ja mam taki problem, że... No, dużo mówię normalnie, a wewnętrznie to już w ogóle się nie potrafię, że tak powiem, wyciszyć.
No bo właśnie to wewnętrzne wyciszenie jest najtrudniejsze, nie? Bo jakby zewnętrznie my jesteśmy w stanie wszystko powyłączać i być w ciszy, ale jeszcze trzeba sobie dać czas na to, żeby gdzieś tam myśli się uspokoiły. My mamy powiedzmy w konstytucjach naszego zgromadzenia mamy przewidziane pół godziny adoracji. No i czasem jest tak, że jak idę na te pół godziny, to pierwsze 15 minut to jest w ogóle lądowanie, nie? Zwłaszcza jak powiedzmy uczyłam w szkole i wróciłam po iluś tam godzinach ze szkoły, gdzie po pierwsze no było dużo różnych problemów, spraw, no lekcje po prostu były, dzieciaki, głośno, hałas, coś tam się wydarzyło, nie? Tu jakaś wycieczka, tu jakieś coś. Tu jeszcze jakieś tam, nie wiem, przygotowanie do pierwszej komunii, nie? I człowiek wchodził do kaplicy i po 15 minutach się orientowałam, że jestem jeszcze ciągle w szkole, nie? Myślami. Także no, my potrzebujemy tego czasu na takie wewnętrzne wyciszenie, a z drugiej strony warto też to, co się w nas dzieje, takiego w środku, nie? Taki bałagan, który gdzieś tam w nas jest, po prostu go oddawać Jezusowi, nie? I wracać. Jak te myśli gdzieś tam uciekają, po prostu wracać, łapać taką świadomość przed Nim. Dobra, Panie Jezu, oddaję Ci to, zapraszam Cię do tego, nie? Ty się tym zajmij, Ty w to wejdź, nie? Ty to weź. Ja teraz chcę być z Tobą w Twoim Słowie. nie? I to będzie też walka, nie? To nie będzie tak być może szło gładko, ale Jezusowi będzie się podobała nasza determinacja wtedy, nie? Że my mimo wszystko chcemy z Nim być. Natomiast przejście do kontemplacji to jest łaska. To my tego nie wyprodukujemy. To jest dar, nie? I to po prostu przyjdzie pewnie kiedyś samo. Znaczy samo na zasadzie znowu konsekwencji takiego skutku, takiego właśnie systematycznego, uczciwego bycia ze Słowem, nie? Modlitwy, otwierania się, nie?
To kiedyś może być dosyć długo.
Ale to nic, to nie ma znaczenia. Jak będziesz się modlił Słowem, to na dany dzień dostaniesz to, co ci jest potrzebne, nie? Jeżeli to będzie tylko lekcja, to będzie tylko lekcja. I to nie jest wcale gorzej, niż jakbyś miał już kontemplację. Nie? Jezus wie, co ci jest na dzisiaj potrzebne, a twoim zadaniem jest się po prostu z wiarą z tym Słowem Bożym spotkać, nie? Dać sobie to, co możesz, to, co od ciebie zależy, a od ciebie zależy danie sobie czasu, danie sobie jakiejś takiej ciszy właśnie zewnętrznej i po prostu to, żeby usiąść z tym Słowem i je po prostu czytać, nie? I reszta spokojnie przyjdzie. To też wyrabia się w nas też pewien nawyk, nie? Zobaczcie, tak się kształtuje i cnoty, i wady, nie? Czyli jeżeli coś często robimy, to jest coś złego, jakieś coś grzesznego, no to rozwija się w nas wada. Natomiast jeżeli często powtarzamy coś dobrego, coś, co nas prowadzi do Boga, rozwija się w nas cnota, nie? I tutaj w taki sposób, kiedy jesteśmy ze Słowem, modlimy się Nim systematycznie, z wiarą, też się w nas rozwija taka dyspozycja do dobra, czyli dyspozycja do coraz takiego głębszego, pełniejszego spotykania się z Panem Bogiem, nie? I mówię, nie będziemy w stanie tego kontrolować, zresztą nie ma sensu. Ja przerobiłam to na sobie, naprawdę nie ma sensu tego tak, nie, żeby to się wszystko tutaj odbyło. Po prostu no wielkodusznie dać ten czas Panu Jezusowi, nie, ze Słowem. A co będzie miało być, to będzie, to przyjdzie. Będzie miało być kontemplacją, to będzie. Jakieś pytania jeszcze? Albo może coś było niezrozumiałe, coś zagmatwałam, bo też tutaj trochę tak mam świadomość, że mogłam skakać z różnych wątków na inne.
No ja się zawsze robię. Zastanawiam przy takich okazjach, czy jakby możemy Słowo Boże coś zrozumieć. Bo w kościele to wiadomo, co z Panem powiedzący na lekcjach, jak coś to zweryfikujemy. No, możemy tam sobie, nie wiem, poczytać jakieś komentarze też sami, to może tak jest, no ale jednak nie będzie taka ta osobista lektura, ma swoje przy tej osobistej, no to czy jest takie ryzyko, myślę, że coś, no jakby zrozumiałem nie tak, jak trzeba.
Tak, jest takie ryzyko, dlatego ważne jest kierownictwo duchowe, nie? I jeżeli już rzeczywiście podchodzimy poważnie do Słowa Bożego i chcemy je tak czytać, żeby się spotykać z Jezusem, żeby też swoje wybory życiowe tutaj opierać na Słowie Bożym, no to ważne jest, żeby to konfrontować w ramach kierownictwa duchowego. To jest to, o czym ja Wam mówiłam, nie? Te moje 4 lata rozeznawania, to czasami było tak, że ja jakieś słowo przeczytałam albo na jakimś wykładzie coś było, nie? I to było Słowo Boże. I po prostu dla mnie to już był znak, że to już teraz na pewno powinnam zmienić zgromadzenie, nie? A tak naprawdę, no właśnie, to było ciągle nie to. To było właśnie moje fałszywe rozumienie i tu mi był bardzo potrzebny kierownik duchowy, który mi to obiektywizował, nie? Jakim sposobem? No jakby się chciało przeczytać całe, no to pewnie najlepiej od początku sobie po malutku czytać do końca. Nie zniechęcać się księgami kronik, księgami królewskimi. One są takie dość trudne, tam jest dużo różnych osób, zmian na tronach i tak dalej. Chociaż dla mnie najpierw to było trudne, a potem sobie uświadomiłam, że matko, to jest przecież skala makro tego, co ja mam w skali mikro w sobie, nie? Czyli, bo w Izraelu tak było, nie? Że co jakiś był król, jakiś sensowniejszy, pobożny i w ogóle blisko Pana Boga, odbudował świątynię na przykład, to potem on umierał i jego syn już był całkowicie jego przeciwieństwem. Wprowadzał bałwochwalstwo i w ogóle dramat. Potem on umierał, miał syna i ten syn znowu był jakiś taki sensowny i znowu coś próbował jakoś odrodzić kult i tak dalej. I na początku to było dla mnie takie matko, nie, no po prostu ciągle w kółko to samo, a potem sobie uświadomiłam, Boże, ale to jest moje życie, nie? To jest, w moim życiu się ciągle przeplata grzech, nawrócenie, grzech, spowiedź, grzech, miłosierdzie, nie? Grzeszę, wracam, żałuję, potem znowu grzeszę, no bo jestem grzeszna po prostu, jestem człowiekiem normalnym, nie? I to było dla mnie takie wow, nie? Że no właśnie, tak łatwo mi się było zniechęcić, a tymczasem no to po prostu mówi o mnie, nie? Dlatego jeśli się chce całe, no to pewnie można od początku do końca. Wiem, że są też takie propozycje różne, na przykład przeczytaj Pismo Święte w ciągu roku i tam są na przykład takie zestawienia na dany dzień, na przykład jakiś fragment z jakiejś księgi Starego Testamentu, na przykład historycznej, fragment z psalmów na przykład i fragment z Nowego Testamentu. I tak na każdy dzień takie zestawy potrójne i to jest tak ułożone, żeby w ciągu roku rzeczywiście przeczytać całość. Można sobie na przykład zacząć od Ewangelii. Jeżeli komuś rzeczywiście Stary Testament, zaczęcia Starego Testamentu by sprawiało trudność, nie? No ale to mówię. Wtedy na przykład jak znamy trochę Ewangelię, to czytamy Stary Testament i łatwiej nam wyłapać w Starym Testamencie jakieś podobieństwo właśnie do Jezusa, nie? Że o, to ten tekst może nam coś mówić o Jezusie, bo na przykład tutaj ten bohater w czymś tam jest do Jezusa podobny. Jak czytamy na przykład w Księdze Izajasza są pieśni o słudze Jahwe, zwłaszcza czwarta pieśń, no to gdyby ktoś nie wiedział, że to powstało ileś tam wieków przed Jezusem, to można by było powiedzieć, że autor po prostu patrzył na mękę Jezusa i to pisał. Nie? Jest tak, tak mocno to do Jezusa pasuje. Nie? Więc jak już znamy Nowy Testament, to łatwiej nam to zobaczyć w Starym. I odwrotnie, jak znamy Stary Testament, a potem czytamy Nowy, to widzimy, że o, Jezus to robi, on wypełnia to, co było zapowiedziane gdzieś tam, nie? On jest wypełnieniem tego pisma, które gdzieś tam było. No.
Czy sobie może jakieś książki na temat Słowa Bożego, które siostra polecała?
Tak, jest książek dużo.
Szczególnie,
znaczy może tak, autorów. Poleciłabym Raniero Cantalamessę, Amadeo Cencinniego, to oni gdzieś tam mówią o Słowie Bożym. Z takich też, to są takie już bardziej też takie rozważania, Alessandro Pronzato. To są takie, to nie jest taka jakby twarda egzegeza, nie taka ciężka. Myślę, że nie, bo tutaj ktoś z Was studiuje teologię, czy nikt? Nikt. Więc dla nieteologów myślę, że strawne, nie? Mogę Wam to gdzieś potem jeszcze zapisać, zostawić, czy księdzu podać, nie? Żeby Wam to gdzieś tam przekazał. No można sobie też posiłkować się różnymi komentarzami biblijnymi, ale to już mówię takich jakichś tam bardziej egzegetycznych, to nie będę Wam podpowiadać. Myślę, że ci są no na tyle super, że o, jest też taka książka, albo dobra, już nie będę teraz, podam Wam po prostu, zapiszę Wam autorów, to będziecie wiedzieli. I to są takie osoby, które warto i na pewno bardzo fajnie wytłumaczą.
Dobrze, na kolejne pytania to jeszcze za tydzień, bo siostra za tydzień będzie z nami. Tym razem już w formie bardziej takie warsztatowe spotkanie. No, krąg biblijny, ale to myślę, że taki trochę inny niż zazwyczaj. No to tutaj jeszcze podziękowania.
Chcielibyśmy bardzo podziękować za spotkanie, wiedzę, którą nam siostra przekazała i taki mały skromny upominek.
Ja dziękuję, że mogłam. Dzięki wielkie.